Przysłowie mówi, błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu zajmuje się finansami domowymi i osobistymi, więc każdy z nas podjął mnóstwo błędnych decyzji. My uważamy, że błądzenie jest drogą do celu, środkiem do nauki, zdobywania doświadczenia i bycia lepszym w tym, co się robi.
Dzisiaj przedstawimy Wam bardzo subiektywną listę 10 największych błędów finansowych, jakie popełniliśmy dotychczas. Zapraszamy!
Ona, Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję.
On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji.
W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a 3 miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość.
W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej.
Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów.
A także znaleźć w mediach społecznościowych. Razem Lepiej Podcast na Facebooku i Instagramie.
Na początek mały disclaimer. Nasza lista jest subiektywna, a kolejność, w jakiej wymieniamy błędy, jest losowa. Pierwszym punktem na naszej liście jest brak lub niewłaściwe priorytety w życiu. Wiele razy zdarzyło nam się kupić nawet kilka kaw na mieście i wydać na to całkiem sporo pieniędzy, ale nie przyszło nam przez myśl, żeby na przykład oszczędzić trochę pieniędzy, odłożyć je i pomyśleć o swojej emeryturze, bo nie wiadomo, czy za 30 albo 40 lat, gdy będziemy już starzy, to ZUS albo inny podmiot będzie istniał albo będzie w ogóle wypłacalny do tego, żeby jakąkolwiek emeryturę nam świadczyć.
Ja bym chciała dodać, że moim zdaniem za późno zaczęliśmy myśleć o przyszłości. I nie tylko o emeryturze, ale też o takich zupełnie nieprzewidzianych sytuacjach, jak ten kryzys gospodarczy związany z pandemią. I myślę, że to był duży błąd, że tak długo zupełnie się nad tym nie zastanawialiśmy.
A przez to nadawaliśmy rzeczom mało wartościowym wysoki priorytet w naszym życiu. Bo gdy tak naprawdę się zastanowimy, jakie wartości są dla nas ważne, czy ważniejszy jest dla nas na przykład spokój, poczucie bezpieczeństwa, stabilizacja finansowa, czy może to, jakie ciuchy nosimy, jakimi autami jeździmy. Oczywiście każdy będzie miał swoją listę wartości i priorytetów i nie nam oceniać, co jest właściwe, a co nie. Uważamy natomiast, że warto mieć taką listę dla samego siebie. Błędem, który my popełniliśmy, jest to, że taką listę zdefiniowaliśmy nieco za późno. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć lepiej późno niż później.
Moim zdaniem dodatkową wartością zdefiniowania priorytetów jest to, że zmieniają one podejście do życia i pozwalają je na nowo zorganizować, a co za tym idzie, dodać mu jakości i sprawić, że będzie nam się po prostu lepiej żyło, że będziemy wybierać rzeczy, które są dla nas lepsze i w tym krótko- i długoterminowym aspekcie.
Tak, i tutaj bardzo ładnie się to wiąże z drugim punktem na naszej liście, czyli takim podejściu typu lekkoduch, że mamy takie nonszalanckie podejście, że co to nie my, że my sobie zawsze damy radę. Co by się nie działo, to zawsze spadniemy na 4 łapy. Ale tak naprawdę żyliśmy bez planu, bez pomysłu, bez jakiegoś celu. I szczerze powiem, że gdyby na przykład taka pandemia zdarzyła się 5-6 lat temu, to byłbym dzisiaj naprawdę bardzo zestresowanym człowiekiem. Jeżeli chodzi o moją sytuację finansową i o moje bezpieczeństwo finansowe. Tak jak wspomnieliśmy w 28 odcinku, dzisiaj jesteśmy bezpieczni finansowo i czujemy się spokojni. A w sytuacjach kryzysowych kiedyś, czy byśmy sobie dali radę? Pewnie tak, ale z drugiej strony byłoby to okupione bardzo dużą ilością stresu, niepewności, pewnie jakimiś kredytami, pożyczkami, które też później wprowadziłyby nas w spirale takich i negatywnych sytuacji, i negatywnych emocji, stresu, więc doceniam wartość planowania i organizacji i wyznaczania celu. I takiego racjonalnego, trochę czasami chłodnego podejścia, takiego skalkulowanego na zimno, że robię to, cel jest taki, to jest ścieżka, nią podążam. Owszem, może to wydawać się czasami nudne i takie, wiecie, nie ma w tym fanu i szaleństwa i w ogóle takiego crazy ja, no ale z drugiej strony albo rybki, albo akwarium.
Trzeci błąd jest bardzo skrajny, ponieważ na różnych etapach życia nadawaliśmy pieniądzom różną wartość. Kiedy wchodziliśmy w dorosłość, zarówno ja, jak i Sebastian nadawaliśmy pieniądzom zbyt niską wartość. Nie zastanawialiśmy się, jak dużo czasu i pracy musimy włożyć w to, żeby te pieniądze zarobić, ponieważ nasi rodzice finansowali naszą edukację i w dużej mierze nasze życie, więc te pieniądze łatwo przychodziły i łatwo się je wydawało. Natomiast kiedy zaczęliśmy oszczędzać, kiedy zaczęliśmy podejmować świadome decyzje zakupowe, kiedy zaczęliśmy oglądać te pieniądze z dwóch stron, zanim je wydaliśmy, to mieliśmy takie poczucie, że nadajemy im zbyt dużą wartość, ponieważ wiedzieliśmy, jak dużo właśnie pracy, jak dużo czasu, który moglibyśmy wykorzystać na coś innego, spędzamy na zarabianiu ich po to, żeby osiągnąć nasze cele.
A poza tym też trochę zachłysnęliśmy się tym pędem ku zarabianiu więcej i więcej, że więcej zarobię, to więcej na przykład oszczędzę, to szybciej zrealizuję cel. I czasami to się też odbywało kosztem na przykład zaciskania pasa na jakichś takich bieżących rzeczach. Możliwie zarobić jeszcze więcej, ale z tego co mam już wycisnąć też do ostatniej kropelki, ile się tylko da, żeby mieć jak najwięcej. I to też okazało się niewłaściwą drogą.
W moim przypadku takim przykładem nadawania pieniądzom zbyt dużej wartości było przyjmowanie zleceń, które po pierwsze w żaden sposób mnie nie rozwijały, po drugie nie sprawiały mi żadnej radości, po trzecie wymagały na przykład częstych podróży i tego, że byliśmy rozdzieleni. I z perspektywy czasu wiem, że to nie było właściwe i mało tego, te duże pieniądze, które wydawało się, że wtedy zarabiam, zostały przetracone właśnie na samoloty, na hotele, na podróżowanie, żeby tą pracę wykonać, więc summa summarum.
Nic na tym nie zyskaliśmy, tak. Finansowo przynajmniej.
A straciliśmy dużo czasu, który mogliśmy spędzić razem, co było bardzo istotne na początku naszej relacji.
Tak, ale z drugiej strony jakby pozwoliło nam to też zrozumieć pewne rzeczy, że ani przesada w jedną, ani przesada w drugą stronę nie jest dobra i że należy sobie znaleźć jakiś taki złoty środek. I tak samo jak w poprzednim przypadku, dla każdego będzie to co innego. My zauważyliśmy, że i znaleźliśmy sobie ten moment, w którym nasza sytuacja finansowa jest taka, że tyle jesteśmy w stanie odłożyć, nasze cele będą się przybliżać w takim tempie, ale z drugiej strony chcemy odpowiednią ilość czasu spędzać ze sobą, realizować jakieś też nasze inne pasje. Nie chcemy odkładać wszystkiego na za 10, za 20, za 30 lat, bo żyjemy też tu i teraz. I
nikt nam nie daje gwarancji, że za te 10 czy 15 lat wciąż będziemy żyć. Wciąż
tak, oczywiście.
Się interesować tymi rzeczami, czy one będą nam sprawiać wtedy radość.
Oczywiście, zawsze istnieje ryzyko, że wyjdziemy z domu i fortepian nam spadnie na głowę i nie przeżyjemy tego dnia, tak? I wypadki chodzą po ludziach i to się dzieje. I też myślę, że nie warto odkładać po prostu życia na kołek i czekać na realizację pewnych rzeczy ileś tam lat, aż coś się osiągnie. Wiadomo, że mamy też jakieś marzenia, mamy jakieś ambicje, które wymagają od nas tego, żeby na przykład poświęcić się im całkowicie i wymagałoby to od nas na przykład zrezygnowania z pracy na etacie, na co ja na przykład chwilowo nie jestem gotowy, więc jest to gdzieś tam nadal ustawione na półce z napisem marzenia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym dążył do realizacji tego. Czwartym punktem jest w ogóle nie myślenie o pieniądzach. Był taki okres, w którym pieniądze nie stanowiły tak naprawdę żadnego tematu ani do rozmów, ani do zastanawiania się. Po prostu były albo ich nie było. Przyjmowało się sytuację za taką, jaką jest. I być może nawet postrzegało się jakieś czynniki zewnętrzne jako odpowiedzialne za zaistniałą sytuację. Gdy tylko zaczęliśmy zajmować się finansami osobistymi, naszymi prywatnymi pieniędzmi, to bardzo szybko zauważyliśmy, że to, jaka jest nasza kondycja finansowa, nie zależy w największym stopniu od czynników zewnętrznych, tylko od nas. Bo owszem, będziemy zarabiać mniej lub więcej, ale to, ile mamy, tak naprawdę bardziej zależy od tego, jak się gospodarujemy, jak zarządzamy swoimi pieniędzmi, a nie od tego, ile pieniędzy mamy co miesiąc dostępne.
Jako przykład tego mojego niemyślenia o finansach mogę podać to, że kiedy temat finansów pojawił się tak na poważnie w naszym domu, to ja go zignorowałam trochę. Traktowałam go na początku jak takie nieszkodliwe hobby Sebastiana, to, że on sobie w tym Exceliku lubi zanotować jakieś tam wydatki. Zupełnie to zignorowałam i nie interesowałam się, jak działa ten Excel. I to nawet nie wynikało z jakiejś takiej świadomej mojej decyzji. Po prostu przeszłam tak lekceważąco do tego podpunktu. I dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to było bardzo niewłaściwe zachowanie i że w związkach, w relacjach musimy się interesować finansami. Jako kobiety też musimy się interesować finansami. Jest takie przekonanie w społeczeństwie, że kobieta, która zna się na finansach, która interesuje się finansami, jest materialistką, jest gold digger i tego typu rzeczy. I to jest bardzo krzywdzący stereotyp, z którym należy walczyć. I chciałabym tu bardzo mocno podkreślić to, że każda kobieta powinna się znać na swoich finansach i być świadoma finansów w swojej relacji, w swoim związku i w swoim małżeństwie.
Piątym punktem na naszej liście jest coś, do czego ja się przyznaję. Jest to podejście, które zakłada, że będziemy oszczędzać te pieniądze, które zostaną nam na koniec miesiąca.
Jest tyle fajnych i potrzebnych rzeczy, że zawsze możecie wydać każdą ilość pieniędzy.
Ja nie będę się tutaj za bardzo rozwodził. Powiem wam tylko tyle. Robiłem tak przez rok i po roku czasu miałem na koncie 264 funty. Przez rok dzięki temu podejściu udało mi się zaoszczędzić 264 funty. W następnym miesiącu, gdy całkowicie zmieniłem podejście, udało mi się odłożyć więcej niż przez cały poprzedni rok. Tylko dlatego, że założyłem kwotę, którą będę odkładał.
Myślę, że tylko dlatego, że zmieniliśmy sposób myślenia o oszczędzaniu.
Oczywiście.
Że to ta zmiana, która musiała nastąpić w głowie.
Oczywiście, że ta zmiana nastąpiła najpierw w głowie. Pamiętam ten moment bardzo wyraźnie, że otworzyłem konto, bo ja nawet nie trzymałem tych pieniędzy na koncie oszczędnościowym, tylko na moim głównym rachunku rozliczeniowym, z którego normalnie płaciłem i tak dalej. I pamiętam, że dzień przed wypłatą patrzyłem, ile mi zostało na koncie. I po roku takiego robienia to była ta kwota 264. I ja pamiętam, że sobie wtedy pomyślałem, że to naprawdę nie działa. I pomyślałem sobie, no dobra, skoro ten system nie działa, to jakie są systemy, jakie są sposoby na to, żeby zacząć oszczędzać? I wpisałem po prostu jakąś przykładową frazę w Google, jak zacząć oszczędzać. I wyskoczyły mi tony artykułów, blogów, filmów na YouTube i tak dalej. No i jeden, drugi, piąty, dziesiąty, książka, jakaś jedna, druga, trzecia, próbowanie różnych rzeczy, no i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I to tak naprawdę była iskra do tego, żebym zaczął szukać i żebym zaczął przygodę z oszczędzaniem, zarządzaniem pieniędzmi i finansami osobistymi.
Następny punkt na naszej liście to zapożyczanie się na zachcianki, na rzeczy, które nie są nam niezbędne, na rzeczy, które mogą poczekać, na rzeczy, bez których możemy żyć. Może chwilowo nie będzie to tak fajne i przyjemne, jakby było, ale w długoterminowej perspektywie znacznie lepsze dla nas.
Mnie zdarzyło się raz kupić telefon na raty, tylko dlatego, że chciałem mieć po prostu najnowszej generacji telefon z wysokiej półki i oczywiście nie było mnie stać na to, żeby kupić go za gotówkę, a kredyt oczywiście był oprocentowany 0% i tak dalej. A tłumaczyłem to sobie tym, że no coś sobie wezmę na kredyt, bo trzeba by sobie było zacząć budować jakąś historię kredytową, bo może kiedyś będę chciał wziąć jakiś kredyt hipoteczny czy coś takiego, to dobrze mieć taką historię kredytową. Oczywiście dzisiaj wiem, że są inne sposoby na to, żeby zbudować sobie pozytywną historię kredytową. Nie trzeba brać kredytów. Tym bardziej, że byłem w sytuacji, w której ten telefon nie był mi aż tak bardzo potrzebny, bo miałem inny, który działał. Owszem, był starszy, był gorszy, ale działał, był sprawny, a tamten po prostu okazał się najzwyklejszą zachcianką.
Mam takie przemyślenie w kwestii właśnie technologii brania i na kredyt, że pamiętajcie, że zawsze zanim zdążycie spłacić straty, ta technologia, to będzie wszystko przedawnione.
Dzisiaj na przykład Apple wypuszcza nowe modele co roku. Tak samo robi Samsung czy inni producenci. Co roku wychodzi nowy model. Jeszcze lepszy, jeszcze szybszy, jeszcze wydajniejszy, z większą ilością aparatów robiących już 3D i 7D zdjęcia i nie wiadomo co jeszcze. A tak naprawdę, czy jest nam to potrzebne?
Warto powiedzieć w tym punkcie też, że pożyczona złotówka kosztuje o wiele więcej niż zarobiona złotówka. I oprócz takiego kosztu, wiecie, stricte związanego z odsetkami, to często też jest stres, nerwy jakieś związane ze spłacaniem tego kredytu, a także z takim długoterminowym zobowiązaniem, bo możemy podejmować pewne decyzje bazując na wiedzy, którą mamy tu i teraz. A tak naprawdę ta nasza sytuacja może się odmienić za miesiąc, może się odmienić za rok i podejmowanie takich długoterminowych decyzji na rzeczy, które są zachciankami, nie wydaje się być najbardziej rozsądnym rozwiązaniem.
A jeżeli bardzo chcecie mieć do swojego użytku najnowsze zdobycze technologii, to polecamy Wam po prostu regularne oszczędzanie i zakładanie funduszy na ten cel. Po to, że gdy wyjdzie ten nowy telefon, to będziecie mieć na przykład oszczędzone odpowiednią ilość gotówki już dostępną na swoim koncie i możecie kupić sobie za gotówkę. Za rok na przykład sprzedać, pieniądze ze sprzedaży dołożyć sobie do oszczędzonych, kupić sobie następne. I dzięki temu będziecie nadal mieć najnowszy telefon co roku, ale nie będziecie uwikłani żadnym kredytem i zobowiązaniem finansowym.
My tak robimy z autem, że mieliśmy fundusz na samochód, kupiliśmy auto, ale nie zamknęliśmy tego funduszu, tylko dalej tam wpłacamy pieniądze. Po pierwsze, bo wiemy, że za kilka lat będziemy znów musieli wymienić auto. Po drugie, że zawsze z samochodami mogą się pojawić jakieś nieprzewidziane wydatki, a to jakaś naprawa, a to jakaś wymiana, a to jakiś serwis. Warto mieć takie ekstra środki, z których można skorzystać.
Siódmym punktem na naszej liście jest bagatelizowanie kosztów stałych. Bardzo często przepłacamy za abonament na telefon albo na telewizję czy za internet. W Anglii można bardzo dużo przepłacać na opłatach za prąd i gaz. W odcinku numer 15, czyli rzeczy, na których możesz oszczędzać, wspomniałem o serwisie Cheap Energy Club, czyli portalu, który bezustannie wyszukuje najlepsze oferty i gdy takowa się pojawi, to wysyła Wam maila. My regularnie z tego korzystamy i dzięki temu jesteśmy w stanie płacić możliwie najmniej za energię, którą zużywamy. Potrafią być bardzo duże różnice pomiędzy dostawcami energii. Za dokładnie ten sam produkt czasami można zapłacić nawet dwa razy więcej. Tak samo warto się zastanowić, czy abonament, który płacimy za telefon, nie jest już troszeczkę przestarzały i niedopasowany do naszych potrzeb, albo czy pełny pakiet telewizji satelitarnej to jest zdecydowanie to, co potrzebujemy, a do tego jeszcze Netflix i jeszcze inne pakiety streamingowe. Czy my naprawdę to wszystko oglądamy? Czy mamy nawet czas na to, żeby to oglądać? Czasami potrafimy wyrzucać w błoto setki złotych właśnie na takie abonamenty, subskrypcje i tak dalej, bo chcemy od czasu do czasu z czegoś skorzystać, a możemy tak naprawdę ograniczyć się do jednej platformy streamingowej albo zmniejszyć nasz abonament. Może nie potrzebujemy tak dużego pakietu internetu, bo w dzisiejszych czasach, gdzie byśmy się nie ruszyli, to są dostępne Wi-Fi. W domu mamy Wi-Fi, w pracy mamy Wi-Fi, często nawet w kawiarniach są albo na stacjach benzynowych są punkty Wi-Fi. Warto się przyjrzeć tego typu rachunkom, bo tutaj też jest bardzo duże pole do tego, aby zaoszczędzić.
Punkt ósmy to nieczytanie umów. Szczególnie umów związanych z otwieraniem nowych rachunków bankowych, opłat za nie, szczególnie z umów dotyczących właśnie abonamentów, ponieważ często przy podpisywaniu abonamentu dostajemy jakieś zniżki, na przykład za terminową płatność, za fakturę online, za to, za tamto i nagle okazuje się, że jeżeli spóźnimy się z płatnością albo nie zapomnimy, to na przykład ta promocyjna oferta nam przepada i kolejne kilkanaście miesięcy będziemy już płacić o wiele wyższy abonament. Dlatego warto przy podpisywaniu jakiejkolwiek umowy pytać, rozwiewać wszystkie wątpliwości, po co ta obsługa, ci konsultanci tam są, po co dostają pieniądze za swoją pracę, żeby nam wszystko dokładnie wyjaśnić i wytłumaczyć. I też warto pamiętać, że nie ma pytań głupich, nie ma pytań nieodpowiednich, to, że komuś się wydaje, że coś jest oczywiste, wcale takim oczywistym nie musi być. I to, że czegoś nie wiemy, nie świadczy o tym, że jesteśmy na przykład głupsi czy mniej inteligentni. Przed ostatnim punktem na naszej liście jest temat zdolności kredytowej i wiara w to, że świat zbudowany na kredytach, na zadłużaniu się, jest światem w porządku. Jest normalnością, jest rzeczywistością, w której żyjemy, to jest kolejny błąd, który popełniliśmy. I lekcja, którą z tego wyciągnęliśmy, to jest to, że na rzeczy, których chcemy, które potrzebujemy, staramy się właśnie robić fundusze, staramy się oszczędzać. Staramy się najpierw zgromadzić te pieniądze, zanim je wydamy.
Na sam koniec chcieliśmy opowiedzieć o błędnym postrzeganiu osób, które dużo zarabiają, zawsze jako osoby bogate. Czasami zdarza się, że wysokie zarobki i bogactwo nie idą w parze. Można dużo zarabiać, ale też bardzo dużo wydawać, żyć na kredyt i wcale to nie znaczy, że ktoś jest bogaty. Bogactwo można tak naprawdę zmierzyć w tak zwanej wartości netto, czyli wyobraźcie sobie, że wszystko co posiadacie, każdą jedną rzecz sprzedajecie, oddajecie wszystkie pieniądze, jakie jesteście dłużni i wartość netto to jest to, ile wam zostanie po wykonaniu tych czynności. Jeżeli jesteście na plusie, to jesteście w bardzo uprzywilejowanej sytuacji. To gratulujemy, znajdujecie się pewnie w kilku procentach najzamożniejszej części ludzkości. To tyle jeśli chodzi o nasze błędy finansowe. Dajcie znać proszę w komentarzach na naszym Instagramie, jakie wy popełniliście błędy finansowe i czego one was nauczyły.
Zapraszamy was do dyskusji na naszym koncie na Instagramie lub pozostawienia komentarzy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy was również serdecznie do podzielenia się opinią o naszym podcaście w waszej ulubionej aplikacji do podcastów, ponieważ jak wiecie, pozwala to nam dotrzeć do nowych słuchaczy. Możecie też wysłać link do tego odcinka swoim przyjaciołom i znajomych, jeżeli uznajecie go za wartościowy.
Dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Dobrego piąteczku.
Szufla.
Dzisiaj przedstawimy wam bardzo subiektywną listę 10 największych błędów finansowych, jakie popełnił czas.
No masz napisane, jakie popełnił czas, tak.
Dzisiaj przedstawiamy...
Czekaj, nie śmiej się.
Dzisiaj przedstawiamy odcinek... O. Nie ma,
po prostu zapraszam.
Dysonans, no, jakiegoś bloopersa już w pierwszym zdaniu.
No mam, no. Intro!
O, really?
Tak, ja tak uważam.
Dobrze.
Co robisz?
Przytulam się.
Zostaw szyjkę.
Nigdy. Inno nam to oceniać.
Tak. O właśnie, to jest dobre. Bo chciałem powiedzieć, że my to szanujemy.
Ale ja cię szanuję.
A cię szanuję. Wladio, jak ja cię szanuję.
Co?
Mówię, że powiedz jeszcze
ja
raz.
Ja wiem, co ty powiedziałeś, a ja nie wiem, co ja wcześniej powiedziałam. Myślę też, że...
Puścić ci?
Nie, poczekaj, przypomnę sobie.
Tu impreza, tu świetna zabawa, to
ja
się
tak
wtedy...
Nie żyłam.
A ja tak żyłem. Proszę bardzo, punkcik numer 8 dla pani.
Nie czytanie umów. Ja nic nie mam z tym do powiedzenia.
No to...
To można zrobić kropkę.
Tak właśnie poczyniłam. Nie słyszałaś? Jak nie mówiłem, była tam kropka?
Słyszałam, że nie mówiłeś, ale widziałam, że w niej się otwierasz usta.
Nie.